Witam wszystkich serdecznie. To prawda, że to jest wyzwanie dla mnie tutaj stanąć, ponieważ przez lata, jak tu przyjeżdżałam, byłam zawsze z tamtej strony mikrofonu i to była łaska, a dzisiaj jest łaska z tej strony mikrofonu i chwała Jezusowi za to. Beatka tutaj, fajnie, że Beatka była przede mną, bo mogłam zobaczyć, jak to jest przemawiać pierwszy raz z jej perspektywy. I ona powiedziała, że ma dzieci. Ja też mam dzieci. Adama i Pawła, synów, którzy już mają żony. I mam też wnuczkę Patrysię, która roztapia moje serce i serce mojego męża. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za nich wszystkich. I jak tu żeśmy uwielbiali, to zrozumiałam, że to jest najważniejsza rzecz, najcudowniejsza rzecz, jaką możemy robić w danej chwili. Że ta majówka ma wartość w tym, że jesteśmy tutaj i że wielbimy. Nie ma cenniejszej rzeczy niż uwielbianie naszego Pana, który umarł za nas i żyje i czyni swoje rzeczy na świecie też w zależności od tego, jak bardzo Jego dzieci Go kochają, jak bardzo Go wielbią i jak służą Mu. A służenie Panu jest po prostu radością. Stwierdziłam, że nie ma sensu inaczej żyć. Jak czasami rozmawiam z ludźmi, którzy nie służą Bogu albo nie są jeszcze przekonani do tego, to oni tak naprawdę zabijają czas w swoim życiu. Przez seriale, przez przesadzania krzaczka z jednego miejsca ogródka do drugiego. I to jest taka... Robią to, bo jakoś muszą żyć, ale nie ma w tym radości, nie ma w tym sensu, nie ma w tym głębi. Natomiast gdy żyje się dla Boga, to jest to pasja, jest to radość, jest to spełnienie i na dodatek jeszcze mamy świadomość, że to przechodzi do wieczności, że to ma sens. Moje życie z Bogiem zaczęło się tak, że na studiach mój mąż, który jeszcze wtedy był kandydatem na męża, zaprosił mnie do społeczności Ruch Nowego Życia, to się nazywał. Studenci, po prostu studentom głoszono Ewangelię, zachęcano ich, żeby wyznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja to zrobiłam, ponieważ stwierdziłam, że jako katoliczka jeszcze nie zrobiłam czegoś takiego. Takiej modlitwy nie odmówiłam. I zrobiłam to szczerze. No i w zasadzie nic się dalej nie działo. Nie mieliśmy już nigdy kontaktu z tą społecznością. Nie czytałam też Biblii, jakoś nie pamiętam, że nam powiedziano, że mam czytać. Może powiedziano, ale ja nic więcej nie pamiętam. I wyszłam za mąż, urodziły nam się dzieci, wróciliśmy, zamieszkaliśmy w Sieradzu. Nic się nie działo, aż do momentu, jak powstała duża odnowa w Duchu Świętym w Kaliszu. I tam ludzie z tej odnowy powiedzieli tak, słuchaj, ty wiesz, co się u nas dzieje, ludzie mówią innymi językami, są uzdrowienia, są proroctwa. I ja mówię, wow, to jest żywy Bóg, tak jak to było kiedyś, to teraz działa żywy Bóg. To ja w to wchodzę, co ja mam zrobić? Wyznaj Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ja mówię, ja już to zrobiłam na studiach. Dobrze, to teraz czytaj Biblię. I otworzyłam Biblię i zaczęłam ją czytać. I Biblia stanęła przede mną otworem. Zrozumiałam każde zdanie tam, od pierwszego wersetu do ostatniego, że czytałam i mówię, cudowna rzecz, Żydzi mają swoje historie, się mogą z Biblii uczyć, wspaniale. I jakoś tak się, w 99 rozpoczęły się z roku, spotkania naszego kościoła, tutaj pastor Jurek zaczął przyjeżdżać do Sieradza i to się akurat zbiegło ze zdawaniem przeze mnie specjalizacji drugiego stopnia. Motywował mnie do tego mąż, który ciągle mnie mówił, no to już zaczęłaś, no to już złożyłaś papiery i ja, żeby mieć spokój, to złożyłam te papiery i robiłam tą specjalizację. Ale było to wyzwanie, dlatego że była bardzo mała zdawalność tych egzaminów i wielki wysiłek, który ludzie wkładali w to, żeby się uczyć i żeby się przygotować, potem spełzał na niczym, bo dużo ludzi nie zdawało. I wtedy właśnie rozpoczęły się spotkania. Ja poprosiłam w zborze o modlitwę, żeby pomodlić się, no bo tak ciężko zdać ten egzamin. No i pastor położył na mnie ręce, pomodlił się i ja wtedy otrzymałam takie przekonanie, że ja zdam ten egzamin. I było tak, że egzamin poprzedzał kurs miesięczny w Warszawie i trzeba było tam być od poniedziałku do piątku. W tygodniu byłam w Warszawie, na weekend przyjeżdżałam do domu. Była to wielka ofiara z mojej strony, bo wtedy moje dzieci, Pawełek i Adaś, mieli 6 i 5 lat i nie rozstawałam się nigdy z nimi na cały tydzień. Ale mój mąż był bardzo dzielny i opiekował się nimi, więc jakoś ten czas przeszedł. Natomiast my na tym kursie się uczyliśmy. Oczywiście były zajęcia z kursu, potem po kursie zostawaliśmy, przerabialiśmy jeszcze pytania. Po prostu całą energię wkładaliśmy w to, żeby zdać. Ja przychodziłam do pokoju hotelowego i jeszcze się uczyłam. I atmosfera na tym kursie była taka, że ludzie byli sfrustrowani tą małą zdawalnością egzaminu i obciążali za to panią profesor, która układała pytania. I narzekali na nią, i byli tacy niezadowoleni. Jak przychodziłam do pokoju i się modliłam, to wiedziałam, że mam odwracać duchową atmosferę nad tym kursem. I błogosławiłam tą panią profesor. Ogłaszałam nad nią wszystko, co najlepsze, wszystkie dziedziny jej życia. I tak się modliłam. I stało się tak, że cały nasz kurs był w jednym pomieszczeniu, zdawaliśmy test i okazało się, że cały kurs zdał test. I byłam pierwszą osobą w Sierazu, która za pierwszym razem też zdała ten egzamin, więc całą chwałę oddaję Bogu za Jego łaskę i dobroć. I potem jak tę specjalizację zdałam, to otrzymałam propozycję pracy w laboratorium, objęcia właśnie funkcji kierownika. Tworzyła się wtedy niepubliczna służba zdrowia i powstawała przychodnia, gdzie też zaplanowano, że ma być tam laboratorium. I akurat nie było nikogo innego w Sieradzu, który mógłby to zrobić i akurat mi zaoferowano. No i miałam dylemat, dlatego że pracowałam wtedy w szpitalu na cały etat i było mi tam dobrze, a tutaj trzeba byłoby podjąć coś nowego. Szpital już się powoli kończył, bo to był stary szpital, wybudowano nowy szpital, więc ja miałam świadomość, że wcześniej czy później stracę tamtą pracę, więc to, że teraz proponowano mi tą nową pracę, to było bardzo korzystne, ale ja nie czułam się osobą, która lubi wydawać polecenia. Ja wolałam się podporządkowywać, wykonywać polecenia. No i pytałam Boga, czy ja mam przyjąć tą pracę, czy dam sobie radę. I otrzymałam wtedy słowo z Izajasza. To był werset z 28 rozdziału, 26 werset. Kontekst jest taki, że to Bóg mówi rolnikowi, kiedy ma siać, orać, jak wykonywać te wszystkie prace. I jest napisane tak, Jego Bóg uczy roztropności i poucza go. I to było dla mnie słowo Rema. Wiedziałam, że Bóg chce, żebym przyjęła tą pracę i że On mi pomoże. I modliłam się, Panie, ja bez Ciebie tam nic nie jestem w stanie zrobić. Proszę, Ty mi to wszystko pokazuj, prowadź. Niech to laboratorium będzie miejscem Królestwa Bożego, niech tam aniołowie działają, niech ono będzie oczyszczone z wszelkich demonów. I tak się modliłam. No i zaczęła się praca, zaczęło się organizowanie tego wszystkiego. I miałam świadomość, że bardzo chciałam też służyć Bogu. I miałam świadomość, że ta praca to jest też służenie Bogu. Ponieważ ja tam przychodzę i zamieniam mój czas na pieniądze. I potem z tymi pieniędzmi mogę coś zrobić. I wiedziałam, że mogę służyć Bogu. A jeszcze na dodatek, lata temu usłyszałam, że John Wesley miał taką zasadę, że jak najwięcej zarobić, jak najmniej wydać na siebie, jak najwięcej przekazać do Bożego Królestwa. Może to i radykalne jest, ale ja wiem, że Bóg każdego inaczej prowadzi. Mi się to bardzo spodobało, ta zasada. Wiedziałam też, gdzieś tam przeczytałam, że On wykupywał nawet ludzi z więzień, którzy dostali się tam za długi. To myślę sobie, wow, to taka inspiracja niesamowita. No i pracowaliśmy w tym laboratorium naszym i przyjęłam zasadę służenia. Po prostu wiedziałam, że mam służyć moim pracownikom, pracownikom w całej przychodni, pacjentom oczywiście, oni byli najważniejsi, mojej szefowej, właścicielom, ponieważ to była prywatna placówka, czyli ludzie zainwestowali swoje prywatne pieniądze, żeby mogła powstać, więc służyłam im wszystkim. I co się wiąże ze służeniem, to ja po prostu to robię. I to jakoś wychodzi, bo okazuje się, że mamy coraz więcej pacjentów, coraz więcej badań. Brakuje już nam powierzchni, więc już jest mowa o remoncie, że musimy się poszerzyć, ok? Zgłaszają się firmy, które chcą wstawiać nam analizatory o większym przerobie, bo potrzebujemy tego. I tak się to wszystko kręci. Nasza szefowa też zaczęła nas doceniać, nawet finansowo. Wielka łaska, chwała Bogu. I mam świadomość, że służę. Mówię Ewangelię, jak przyjedzie przedstawiciel, na przykład chce sprzedać odczynniki, czy firmę, czy aparat, to po wstępnej rozmowie przechodzimy na tematy duchowe. I chce, czy nie chce, musi posłuchać. Także jest to radość. Przede wszystkim jest to radość, że idę do pracy i jestem szczęśliwa, że tam idę. Wychodzę z pracy, jestem szczęśliwa, że idę teraz do domu. Jestem w domu, jestem szczęśliwa, że spędzę czas z mężem. Może pójdziemy na spacer, może tam posłuchamy czegoś, obejrzymy. Chosen oglądaliśmy. To była radość, oglądać razem Chosen. Tak jak mój mąż teraz jest na takim życiowym, wielkim takim potrząsaniu, tak Chosen to też dla niego było coś cudownego. Szkoda, że no, skończył się trzeci sezon, czekamy na czwarty. No i tak wiem, że życie w Bożej atmosferze, w służeniu Bogu jest radością, nie jest ciężarem. Jak służyłam dzieciom, póki były jeszcze w domu, czy mężowi, to nie było to ciężarem, bo to tylko jest podążaniem za Jezusem. Skoro Jezus przyszedł, żeby służyć, a nie żeby Mu służono, to jak ja służę, to jest to podążaniem za Jezusem i to jest coś cudownego. Coś, co wiąże się z radością. Wcześniej czy później odczuwa się radość ze służenia. I w międzyczasie zaczęłam pomagać też w służbie takiej misjonarki, która ewangelizuje dzieci. Może słyszeliście Kasia Ogrodowicz. Jeździmy do domu dziecka raz w tygodniu, do Bełchatowa raz do jednego, raz do drugiego na przemian. I też to jest radością. Przyjeżdżamy tam do tych dzieciaków. Mamy niesamowitą łaskę, że dyrektor pozwala je puszczać na obozy chrześcijańskie. I na jednym z obozów Oskar, który prowadzi uwielbienie, jest nauczycielem muzyki, zauważył, że jedna dziewczynka chce się uczyć grać na gitarze, więc kupił jej gitarę. Zawieźliśmy ją do domu dziecka. Ona po prostu była tak zaskoczona, że ktoś ją tak docenił, że powiedziała, powiedz wujkowi Oskarowi, że ja skakałam do sufitu. No i uczy się grać na tej gitarze. Inne dzieci też się chcą uczyć. Krystian teraz dołączył, też się chce uczyć. Kasia gra na ukulele, ja na gitarze. Krystian na ukulele, tam coś po swojemu brzdąka, Zuzia po swojemu na swojej gitarze. I gramy. Pierwsze coś, co się zaczyna, uwielbienie. Cały dom dziecka rozbrzmiewa chwałą dla Jezusa. A dzieci śpiewają głośno i tylko mówią, i jeszcze to zaśpiewajmy, i jeszcze to. I nie ma końca temu śpiewaniu. Ostatnio śpiewaliśmy, my chcemy życia bez palenia i bez picia. A tam takie starsze dzieciaki, nastolatki, co to już wszystko wiedzą i popalają, tak pomrukiwały coś tam pod nosem. A my chcemy życia bez palenia i bez picia. I taka radość płynęła. No, także, czy ja mam jeszcze czas, czy ja już muszę skończyć? Czy nie, bo ja nie kontroluję w ogóle. Jeszcze nie? Jeszcze dużo?
Okej. Dobrze. W porządku.
Do której? Do 40. A i to muszę zacząć realizować to, co sobie napisałam wobec tego. No więc okej. Tak. Też przeczytałam taką książkę o przebudzeniu w niewielkiej miejscowości w Stanach. I tam pastor, który najpierw sam był już wypalony kompletnie, pojechał w pewne miejsce w Stanach, gdzie nastąpiło przebudzenie w jego życiu, a potem również przebudzenie w jego kościele, jak stamtąd wrócił. I on wymienił takie cztery rzeczy, które torują drogę przebudzeniu. To jest pokuta, modlitwa, uwielbienie, miłość i przebaczenie. I super, że widać, że nasila się modlitwa na całym świecie, bo pięć, okej, miłość i przebaczenie jako jedną. Tak. Modlitwa się nasila na całym świecie, powstają domy modlitwy z Kansas City. W Kansas City jest 24/7 modlitwa. I też w Polsce tutaj są domy modlitwy, super. Nasila się też uwielbienie, zagęszcza się. My w naszym kościele też będziemy mieli częściej wieczory chwały, już tutaj pastor Jurek zapowiedział, więc cudownie. I ta miłość i przebaczenie, ta ostatnia rzecz, nie czekajmy, aż ktoś zrobi pierwszy krok. Wybaczajmy wszystkim, którzy nam zawinili, bez żadnych wyjątków, bo miłość jest bezwarunkowa. Kiedyś przeżyłam taką sytuację, że ktoś mnie uraził. Powiedziała ta pewna osoba coś tam i to mnie uraziło. No i oczywiście jako chrześcijanka pierwsze, co zrobiłam, przebaczyłam tej osobie z serca. Ale ból nadal był. I myślę sobie, co tu jeszcze mogę zrobić? Więc zaczęłam błogosławić tę osobę w modlitwie. Modliłam się, tak jak o tą panią profesor kiedyś, modliłam się, błogosławiłam wszystkie dziedziny jej życia, ogłaszałam wszystko, co najlepsze nad nią. I ból nadal był. I mówię, Panie, co jest? Już wszystko zrobiłam, co trzeba. Dlaczego mnie dalej boli? I Bóg mi wtedy powiedział, bo teraz to Cię boli Twoja pycha. Jak to zrozumiałam, to pierwsze, co to pozwoliłam tej pysze się oddzielić ode mnie, podeptałam ją i powiedziałam, precz i nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. I wtedy sobie uświadomiłam, że czym innym jest poczucie, zdrowe poczucie własnej wartości, a czym innym jest pycha. I zdrowe poczucie własnej wartości musi być oparte na tym, że Jezus nas kocha, że umarł za nas, po to, żebyśmy żyli. I tego fundamentu nie jest podważyć w stanie żaden człowiek, żaden, ani istota duchowa. Bóg nie będzie tego podważał, aniołowie też, diabeł może to podważać, ale nie będziemy go słuchać. I nigdy nikt nie może podważyć Bożej miłości dla mnie, dla każdego, kto Bogu zaufał. Natomiast jeśli ktokolwiek opiera poczucie własnej wartości na czymkolwiek innym, na rodzinie, na wykształceniu, na finansach, na swoim posiadaniu, własnościach materialnych, które posiada, cokolwiek to jest, to jeśli to wszystko można podważyć, prawda? Może ktoś przyjść i powiedzieć, a wcale nie jesteś taka profesjonalna, jak ci się wydaje, albo nie kochasz tak bardzo swoich dzieci, jak mówisz, czy jak myślisz. Czyli to nie dość, że można podważyć, to jeszcze można stracić. Różne sytuacje się zdarzają. I wtedy, jak to jest podważane, to w nas najczęściej reaguje pierwsza pycha właśnie. Tak? Czyli poczucie własnego, zdrowego poczucia własnej wartości nie można podważyć. Ono musi być oparte na Jezusie i tylko na Jezusie, na Bogu. A na wszystkim innym to jest piach i to jest do po prostu, na tym się nie opieramy, żeby po prostu nie mieć problemów. I zrozumiałam też taką rzecz, że przeczytałam potem w taką książkę Bogdana Olechnowicza Pokornie odziedziczą ziemię. Nie wiem, czy ktoś z was to czytał, albo kto nie czytał. Ręka do góry, kto nie czytał. O, słuchajcie, to jest przecudna książka, ją można zamówić. Ona jest dostępna. Spokojnie zamówcie, przeczytajcie, dlatego że tam jest napisane przeważne rzeczy odnośnie podstaw chrześcijaństwa. Jest tam mowa o tym, czym jest pycha, czym pokora. Jest to rozwinięte, przeżyte, bo Bogdan to wszystko przeżył. To jest z własnego doświadczenia. Jest to umocowane głęboko w Biblii. I u podstawy każdego grzechu właśnie leży pycha. Więc jeżeli poukładamy to sobie, natomiast podstawą każdej cnoty jest pokora. Jeśli sobie to poukładamy, to dużo łatwiej nam będzie rozprawiać się z własnymi grzechami, przebaczać też innym i dużo łatwiej nam i prościej będzie żyć. Po prostu będzie to wszystko prostsze i łatwiejsze. Dlatego polecam gorąco, zamówcie tę książkę, przeczytajcie, wgrajcie sobie ją na twardy dysk, niech ona po prostu tam wykona swoją pracę, bo no, to są podstawy dla każdego chrześcijanina konieczne. Im szybciej to wszystko zrozumie, tym mu będzie łatwiej potem w życiu. Przeważne rzeczy.
W pigułce, tak jest. Dobrze. Tak to powiedziałam. Teraz to.
No tak, i jeszcze, jeszcze jedna rzecz też taka ważna w ostatnim czasie się zdarzyła. Mieliśmy seminarium miłości Ojca. Łukasz Gryś prowadził to seminarium u nas w zborze i on powiedział taką rzecz zaskakującą dla mnie, że wszyscy urodziliśmy się z sierocym sercem. No wiadomo, że z powodu oddzielenia od Boga. Gdybyśmy się urodzili zanim Adam i Ewa zgrzeszyli, to by tak nie było. No ale, że się urodziliśmy wszyscy po tym fakcie, każdy z nas ma sieroce serce. Ja sobie pomyślałam, Renty, no przecież ja byłam wychowana w szczęśliwej rodzinie. Moja mama i tata okazywali mi miłość. Nigdy jakoś nie odczuwałam braku tej miłości. Ale te rzeczy, o których mówiła Beata rano, to trochę odczuwałam. Takie jakieś osamotnienie, jakieś takie trochę brak akceptacji. Ja jakoś nie akceptowałam siebie za bardzo. Właściwie to, no, niby nie odczuwałam braku miłości, ale jednak to wszystko, co mówiła Beata, to ja to miałam. Myślę sobie, to może ja faktycznie to też się z tym sierocym sercem urodziłam i też mam jakieś deficyty wobec tego. No i potem były nauczania różnego rodzaju i uświadomiłam sobie, że no to tak, to teraz to ja do Boga muszę przyjść, żeby On ten deficyt zaspokoił we mnie. Że to nie jest wina moich rodziców, bo oni tyle wzięli, tyle mi dali, ile sami wzięli. To nie jest wina nikogo, mojego męża na przykład, że czasami nakrzyczy na mnie. Absolutnie, to nie jest jego wina. Nie? To jest tylko kwestia, ile ja teraz wezmę od Boga. Ile On wyleje na mnie swojej miłości. I nie mam co oczekiwać od kogokolwiek, że On zapełni tą miłość. Aczkolwiek im więcej okazujemy miłości dzieciom, tym lepiej. Jak ja widzę, jak mój syn i synowa teraz okazują miłość swojej patrysi, swojej córeczce, mojej wnuczce, to jestem zbudowana. Ile oni inwestują miłości w niej. Ona ma rok i 9 miesięcy, a już potrafi powtarzać słowa praktycznie. Ona zaczyna mówić normalnie. Coś mówimy, a ona powtarza. Może nie dokładnie, ale słychać brzmienie, że ona chce powtórzyć słowo. Czyli bardzo szybko rozwój następuje u niej. Bo oni dają jej niesamowicie dużo miłości. Czasu spędzają z nią mnóstwo, bawią się. No po prostu ja, moich dzieci, aż tyle miłości. Nawet nie wiedziałam, że ja aż tyle miłości mogę okazywać. No więc im więcej okazujemy miłości dzieciom, tym lepiej. Im więcej okazujemy współmałżonkom, tym lepiej. Im więcej kochamy ludzi w Kościele, tym lepiej. Ale tak do końca nasze potrzeby może zapełnić jedynie Bóg. I przez intymną relację z Nim. No więc w takim razie przychodźmy do Niego. Sam na sam zamykajmy komorę modlitwy i po prostu bądźmy z Nim i przyjmujmy, ile się da. Niech On nas wypełnia aż do przelewu, tak byśmy Jego miłość mogli podawać dalej. Zakończę może... Jeszcze 10 minut. To jeszcze powiem coś takiego, że w przebudzeniu, to ten pastor napisał, nie chodzi o nas, tylko o Boga, że On jest w centrum. Fakt, że my jesteśmy przemienieni, to często w jednej chwili to się dzieje w przebudzeniu, bo jak nie ma przebudzenia, no to jest mrówcza praca przez lata. To są nauczania, które słyszymy, Biblia, którą czytamy, modlitwa, na której jesteśmy, uwielbienie. I to jest proces długi, a w przebudzeniu to się dzieje szybko, nie? Czytamy, wiemy, jak to tęsknimy za tym i tego chcemy. Ale tak naprawdę w tym przebudzeniu chodzi o Boga i On jest w centrum tak naprawdę. I Jan Chrzciciel jest nazwany największym z proroków, chociaż niewiele słów jest zapisanych jego, ale on napisał, że on, czyli Jezus, musi stawać się większym, a ja się muszę stawać mniejszym. I tak naprawdę to powinno być też naszym mottem. Że my mamy się stawiać mniejsi we własnych oczach, a to Jezus ma być wywyższany i Jezus, to tak naprawdę o Niego chodzi. I przeczytałam, może ktoś z Was też zna tą historię o takim bogatym Żydzie, który nigdy nie zgadzał się, żeby dawać datki do gminy żydowskiej, charytatywne, na potrzeby biednych ludzi. No i miał przez to przydomek Goj. Więc nie przejmował się tym w ogóle. I zdarzyło się tak, że zachorował poważnie i postanowił uregulować wszystkie sprawy i też zgłosił się do gminy żydowskiej, żeby wykupić miejsce na cmentarzu. No i ci przywódcy pomyśleli sobie, no to teraz sobie zadość uczynimy za wszystkie te lata, kiedy on nie chciał wspierać biednych ludzi. I mówią, dobrze, miejsce na cmentarzu kosztuje 100 tysięcy. A ten bogaty Żyd mówi, chwileczkę, w cenniku pisze, że 100 złotych. A oni mówią, dobra, sprzedamy ci to za 100 złotych. Ale na twoim nagrobku napiszemy Goj. Ten bogacz się zgodził. No i tak się zdarzyło, że umarł. I po jakimś czasie, no oczywiście pogrzeb, nagrobek, imię, nazwisko Goj. I po jakimś czasie do gminy żydowskiej zaczęli się zgłaszać biedni ludzie z prośbą o pomoc. No i tą pomoc udzielano. Ze środków jakoś tam wspierano tych biednych ludzi. I tak dużo było tych osób, że ci przywódcy tej gminy żydowskiej zaczęli robić dochodzenie. No co jest? Dlaczego ich tylu nagle się zaczęło tu zgłaszać, nie? No i po zrobieniu dochodzenia okazało się, że ten bogaty Żyd miał taki układ ze sklepikarzami, z właścicielami sklepów, że po zakończeniu miesiąca regulował wszystkie długi biednych ludzi, którzy brali produkty na zeszyt, jak to się mówi. I stąd nagle zaczęło tylu ludzi potrzebować pomocy. I to ta historia mi się bardzo spodobała odnośnie tego, że nie wie prawica, co czyni lewica. I postanowiłam Wam ją opowiedzieć. Teraz to już chyba naprawdę zakończę. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i niech Bóg Was błogosławi.